Kochani, dobrze jest nam tu być. Jest pewien tekst biblijny, który o tym mówi, tak? W pewnym momencie apostoł Piotr, tak nawet nie wiadomo dlaczego, ale tak mówi, no dobrze nam tu być, rozbimy 3 namioty. Dla Mojżesza, jeden dla Eliasza, jeden, no i chyba jeden dla nas, tak? Dobrze nam być w Bożej obecności. Na samym początku nie rozumiałem, dlaczego Bóg takie słowo włożył w moje serce, ale dzisiaj, kiedy już tak trochę z wami jestem, to już teraz rozumiem. Także dziękuję tym, którzy przemawiali przede mną i usługiwali przede mną, bo Bóg ma coś dla was dobrego. Czy wierzycie w to? Czy wierzysz, że Bóg ma dobre rzeczy dla ciebie dzisiaj? Wiecie, gdybym nie wierzył w to, to bym nie przychodził. Tak? Gromadzimy się jako Kościół i chcemy, aby Bóg nas błogosławił. Każdy tego chce. Każdy z nas przychodzi na społeczność z Nim, bo pragnie. Pragnie przede wszystkim tego, aby Wszechmogący Bóg dotknął się jego życia. My pragniemy Bożego Słowa, które wskazuje nam kierunek, ale także potrzebujemy Bożej przemiany wewnątrz nas. I Bóg to robi przez swego Ducha. Kazanie, które dzisiaj chciałbym wygłosić, to słowo, które mówi niesmak porażki, tak? Tak je zatytułowałem. Porażki w naszym życiu się zdarzają. Czy ktoś jeszcze nie przeżył porażki? Wiecie, sukcesy zawsze na świecie podkręcają, ale niewiele nas uczą. Porażka jest bardzo dobrym nauczycielem. Dlaczego? Bo porażka boli. I chciałbym wam dzisiaj przedstawić dwie historie. Obydwie z drugiej księgi Kronik. Dwie historie królów izraelskich, w zasadzie królów judzkich, by określić to precyzyjnie. A mowa jest o królu Asie i jego synu Jehoszafacie. Oto tekst ten jest zapisany w drugiej księdze Kronik, 14 rozdziału, jeśli ktoś... Dziękuję bardzo. Woda jest niezwykle potrzebna. Więc w naszym kazaniu dzisiaj tematem, który podejmujemy, to jest niesmak porażki. Jeden z ludzi kiedyś, Jabez Moro, powiedział, sukces ma wielu ojców. Tylko klęska jest sierotą. Bardzo mocno oddaje to, jak wielu ludzi lubi się do sukcesu przyznawać, a jak niewielu lubi przyznawać się do porażek. Chciałbym przeczytać ten tekst Bożego Słowa. To jest druga Kronik, 14 rozdział, 1 wersetu. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. To, co dobre i co słuszne. A co było to dobre i co było to słuszne? Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy, powycinał święte gaje i nakazał Judeńczykom, aby szukali Pana, Boga swoich ojców i wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Dobry tekst? Chcielibyście, żeby tak wasza służba była podsumowana w księgach, które są w niebie zapisane? Każdy by chciał. Każdy by chciał, żeby Pan Bóg mógł coś dobrego o nas napisać. Asa czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, Jego Boga. Czy my dzisiaj stoimy przed takim samym wyzwaniem? Otóż tak. Jako Kościół Chrystusa Jezusa, ludzie, którzy niosą Królestwo Boże do miejsc w tym świecie, idziemy niosąc działanie Ducha Świętego. Gdziekolwiek się pojawiamy. Dlaczego? Ponieważ w naszych sercach mieszka Król. Pamiętacie tą pieśń? A Jego flagą radość jest. W naszych sercach mieszka Król. Często zadaję sobie pytanie, czy jako człowiek mam tego codziennie świadomość, kiedy idę na ulicę, do sklepu, czy idę do szkoły, czy do pracy. Czy idę w mocy i autorytecie, reprezentując swojego Króla? Bo przecież On mieszka we mnie. Czy moje życie jest tożsame z tym, co mieszka wewnątrz mnie? To jest pytanie, które musimy sobie zadać. Król Asa postanowił oprzeć się na swoim Panu, na swoim Bogu. I nabrał odwagi. I zrobił coś, co się ludziom nie podobało. Czasami zdarza się wam zrobić coś, co się innym nie podoba? Zaraz zaczynają mówić. A ten to taki jest. Ale bracia i siostry, nie trzeba robić tego, co się ludziom podoba. My, chrześcijanie, nie jesteśmy od tego, by robić to, co się ludziom podoba. Bo ludziom nie podoba się święte życie. Dzisiaj ludziom nie podoba się, żebyś ty był uczciwy. Jak kali ukraść, to dobrze, ale jak kalemu ukraść, to bardzo źle. Znacie to skądś? Dzisiejszy świat jest światem ogromnego pomieszania. Pomieszania wartości. I dzisiaj rolą chrześcijan jest ten świat precyzować. Precyzować właściwe wartości. Asa zabrał się za porządkowanie. Oto objął królowanie. I w jego królestwie miały miejsce dwie religie. Jedna religia to było czczenie Boga Jahwe i oddawanie Bogu chwały, co uznajemy za prawidłowe. Ale oprócz tego były jeszcze świątynki na wyżynach, gaje, w których czczono z innych bogów. Czczono Baala, czczono Aszerę. Pozornie wszystko wyglądało dobrze. Ale to Asa miał zrozumienie. On miał poznanie. I co zrobił? Zrobił porządek. Bracia i siostro, często tak jest w naszym życiu, że bierność doprowadza do jeszcze gorszego stanu. Dzisiaj chrześcijanie nie mogą iść na kompromis z grzechem. Dzisiaj chrześcijanie nie mogą pozwolić sobie na życie tak zwane letnie. Ani zimne, ani gorące. Taki sobie. Bóg nie powołał ciebie, bracie i siostro, do tego, żebyś był letni, żebyś nie miał smaku. Jezus powiedział, jesteście światłością świata, jesteście solą ziemi. To jest twoje powołanie. Takie ma być twoje życie. Wiecie, co to jest sól wokół? Bardzo nieprzyjemne. Ale czasami, jeśli komuś tej soli wokół nie zrobisz, jego życie się nie zmieni. Tylko ból powoduje w naszym życiu zmianę. I czasami go trzeba zadać. Gdybyśmy nie karali, nie karcili naszych dzieci, weszłyby nam na głowę. Byłoby tak, że to dzieci nas by wychowywały. Ale według Bożego Słowa rzecz ma się by mieć inaczej. W 14 rozdziale 2 Księgi Kronik od 7 wersetu czytamy: miał zaś Asa z Judy wojska zbrojnego w tarcze i dzidy 300 tysięcy, z Beniamina zbrojnego w puklerze i łuki 280 tysięcy. Samych dzielnych wojowników. Przeciwko nim wyruszył Zerach, Kuszyta, z wojskiem liczącym 1 000 000 żołnierzy i 300 wozów wojennych i dotarł aż do Mareszy. Wiecie, kiedy człowiek zaczyna porządkować swoje życie. Asa, wiecie, porządkował to królestwo. Zaczął robić porządek, czyli co? Tępił bałwochwalstwo. I co więcej, nauczał ludu słowa Pana. Mówił ludziom tak naprawdę, jak trzeba wierzyć. Czy dzisiaj, kiedy się spotykamy z innymi ludźmi, czy my precyzujemy ich wiarę? Czy korzystamy z tego przywileju, jaki Bóg nam dał nam swego poznania? Czy wpływamy na to, jak inni wierzą? Czy godzimy się na ich dziwne poglądy? Uważam, że dzisiejsze chrześcijaństwo musi być apologetyczne. Musi umieć bronić swojej wiary i swoich przekonań. Musi umieć też wpływać na przekonania innych. Bo bierność doprowadza do gorszego stanu. I oto Asa stanął w miejscu, kiedy już porządkował, robił to, co dobre, to naraz wydawałoby się pozornie, dzieją się złe rzeczy. Oto inne narody zaczynają napadać na jego królestwo. Więc jest w podwójnej, trudnej sytuacji. Po pierwsze, jest niezadowolenie ludzi, którym burzy się ich pomniki, burzy się ich posągi, burzy się ich ołtarze, każe się im wierzyć inaczej, powstaje ogromne niezadowolenie, bo coś się wreszcie zmienia, a przecież od zawsze tak było. Naraz jest ogromne zdziwienie. I co najgorsze, przychodzi jeszcze wróg zewnętrzny. I co najlepsze w tym wszystkim, ma milionową armię, a my tylko 580 tysięcy. I ma 300 wozów wojennych, a my ich nie mamy. Jak myślicie, czy w takiej sytuacji Asa czuł się komfortowo? On nie miał wyjścia, musiał ufać Panu. I może, bracie i siostro, zostaniesz w takiej sytuacji w swoim życiu. Że kiedy zaczynasz porządkować swoje życie, zaczynasz usuwać ze swojego życia rzeczy, które są marnościami, rzeczy, które cię obciążają. Tak jak list do Hebrajczyków mówi o rzeczach, które nie budują, tak? O rzeczach, które są martwymi uczynkami. Rzeczami, które zajmują czas. Rzeczami, które są niepotrzebne. Dzisiaj jest dużo małych ekranów i dużych. I czasami jak się już samochodem przejeżdża, to już ludzie nawet nie patrzą, jak na drogę wchodzą, tylko gapią się ten mały ekran. I non stop tylko, palce w ruchu i oglądanie. I już nie widzą nawet ludzi, których mijają. Przychodzą do domu, załączają kolejny ekran i biorą wszystko, co w tym ekranie mogą zobaczyć. W takich czasach żyjemy. Kto chce zniewolić twój umysł? Wiecie, w pewnym momencie, jak kiedyś przychodzę do sklepu znanej marki i jedna pani do mnie podchodzi i chciałaby mi zaproponować, żebym sobie kupił grę komputerową. Taką, która symuluje życie. A ja zadaję jej proste pytanie. Dlaczego pani chce zamknąć mój umysł w pudełku? No nie, ale przecież to takie fajne. Wiele jest fajnych rzeczy na świecie, ale pytanie, dlaczego pani chce zamknąć mój umysł w pudełku? A to ja panu nie sprzedam. Dzisiaj ludzie uważają, że promowanie rzeczy, promowanie przyjemności, to jest właściwe. Dzisiaj społeczeństwo staje się konsumpcyjne. Tylko co miłe i przyjemne, to jest ważne. Ale Boże Słowo uczy nas całkiem czegoś innego. Otóż Asa podejmuje oczyszczenie, podejmuje walkę o czystość narodu i nie poddaje się. kiedy przychodzi wróg zewnętrzny. Co robi Asa? Przeczytajmy. 10 werset. Wtedy Asa tak wołał do Pana swojego Boga. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, kto by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Jedna prosta modlitwa z wiarą, tak? Czytajmy dalej. Pan pobił tedy kuszytów wobec Asy i wobec Judejczyków. I kuszyci zaczęli uciekać. Ale Asa i lud zbrojny, który był z nimi, puścił się z nimi w pogoń aż do Gerar i padło z kuszytów tylu, że nikt nie pozostał przy życiu. Zostali bowiem pobici wobec Pana i jego wojska. I zabrano bardzo obfity łup. Bracie i siostro, z tego tekstu wynika, że kiedy ufamy Bogu całym swoim sercem, to nawet w sytuacjach kryzysu On przyjdzie z odsieczą. Amen? On przyjdzie z odsieczą. Co więcej, to się bardzo opłaca, bo pozostaje łup. Kto by dzisiaj nie chciał łupu? Każdy chce. Ach, jak to dobrze byłoby mieć to czy tamto. Ale bracia i siostry, to się nie dzieje, jeśli człowiek nie kroczy w wierze za Bogiem. To się nie dzieje, kiedy jest się letnim chrześcijaninem. To się nie dzieje, kiedy nie mówisz ludziom prawdy w oczy. To się nie dzieje. To się dzieje tylko wtedy, kiedy postępujesz zgodnie z swoją tożsamością, kiedy wypowiadasz słowa zgodnie z wiarą, jaka jest w twoim sercu. To się wtedy dzieje. Bo jeśli ustami swoim wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zgudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Amen? Ta sama zasada dotyczy wszystkiego innego. Jeśli uwierzysz w sercu swoim, tak? Że Bóg ma moc cię zmienić, tą dziedzinę twojego życia, i ustami swoimi wyznasz, że On jest Panem nad tą dziedziną, to ona będzie podlegać zmianie. Wiecie, to słowo nie jest zarezerwowane tylko do zbawienia. Bo zbawienie to także uwolnienie, to także oczyszczenie, to także przemienienie. To jest wszelka Boża zmiana wewnątrz nas. Bo Bóg nie tylko z grzechu chce nas oczyścić. On chce nas zmienić. Na swój obraz i podobieństwo swoje. Amen? No to jest Boże Słowo. Więc Asa był człowiekiem wiary. I dzisiaj ty i ja musimy być człowiekiem wiary. Wiary, którą pokładamy w komu? W naszym Bogu Ojcu, Jego Synowi i Duchowi Świętemu. Wierzymy w Boże Słowo, które jest dla nas źródłem wszelkiej wiedzy o Bogu. Wierzymy. Bóg chce do nas mówić przez swoje Słowo. I dzisiaj do ciebie mówi, uwierz mi. Zaufaj mi. Postępuj zgodnie z tym, co jest zapisane w moim Słowie. A będziesz widział zmiany. Druga Kronik, 15 rozdział, 1 werset. Wtedy Azariasza, syna Obeda, opanował Duch Boży. Wyszedł przeto naprzeciw As i rzekł do niego, słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z Nim. A jeżeli Go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeśli Go opuścicie i On was opuści. Dobry układ? Dobry układ. Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga. Nie miał też kapłana, ani też, który by go uczył. Nie miał też zakonu. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana Boga Izraelskiego i szukał Go. On też pozwolił im się znaleźć. Wiecie, Bóg się nie może zaprzeć swojego słowa. Jeśli będziesz Go szukał całym swoim sercem, to On da ci się znaleźć, choćby twoja sytuacja była sytuacją rozpaczliwą i bez wyjścia. No bo jak tu się mierzyć z milionowym wojskiem w 580 tysięcy? Sytuacja bez wyjścia. Ale kiedy Pan walczył, kiedy Bóg się pojawia, słuchajcie, wszystko inne musi uciec. Żadna ciemność nie zwycięży ciebie, kiedy będziesz Jemu ufał. Druga Kronik, 15 rozdział, 8 werset. Gdy Asa usłyszał te słowa i proroctwo Azariasza, proroka syna Obeda, poczuł się silny. Przybyło mu wiary. Poczuł się silny i co zrobił? Usunął bałwany z całej ziemi judzkiej, z Beniamina, ze wszystkich miast, które zdobył, na pogórzu Efraimskim, i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana. Następnie zebrał wszystkich Judejczyków i Beniaminitów oraz tych z Efraimitów, Manasesytów i Symeonitów, którzy jako uchodźcy przebywali u nich, gdyż przyłączyli się do niego w wielkiej liczbie z Izraelitów, widząc, że Pan Bóg jest z nim. Przypomnijcie sobie, że w tamtym czasie królowie izraelscy byli odstępcami od Boga. Czcili Baala i Aszery. Nie czcili Boga Izraela. Więc inni ludzie zobaczyli błogosławieństwo, jakim błogosławił Pan Asę, i przyłączyli się do Niego. Zawsze znajdą się ludzie, którzy widząc błogosławieństwo w waszym życiu, jak Bóg działa, będą chcieli zbliżyć się do was. Będą chcieli z tego błogosławieństwa czerpać. Zebrali się więc w Jeruzalemie w trzecim miesiącu 15 roku panowania Asy i złożyli w tym dniu Panu ofiary ze zdobytego bydła, które sprowadzili, 700 wołów i 7 tysięcy owiec. To była impreza. Oddali Bogu chwałę. Podejmując zobowiązanie, słuchajcie, te dwa wersety są niesamowite dla mnie, że będą szukać Pana, Boga swoich ojców, z całego serca, z całej duszy, i że każdy, czy mały, czy wielki, czy mający pieniądze, czy nie mający pieniędzy, czy kobieta, czy mężczyzna, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć. No to jest wyzwanie. Wiecie, to jest poważna deklaracja. Bo ta deklaracja niesie ze sobą konsekwencje. To tak jakby dzisiaj każdy chrześcijanin powiedział: nie będę więcej grzeszył. A jeśli miałbym zgrzeszyć, niech poniosę śmierć. To jest wyzwanie. Izraelici, w zasadzie Judejczycy, złożyli śluby przed Panem. To był ślub wierności. Czy my dzisiaj, bracia i siostry, jesteśmy wierni Panu? Tak na 100%. Tak w pełni oddani. Czy tak naprawdę nasze życie kręci się wokół Jego Królestwa? Czy tak jest? Bo to, czy nie jest tak? To tylko pytanie. Nie chciałbym nikogo tym obrazić. Ale czy nie jest tak, że są dziedziny w twoim życiu, w którym Pan Bóg sobie, a ty sobie? W którym nie wpuszczasz Jezusa, żeby zrobił tam porządek? Wiecie, Asa nabrał siłę, nabrał wiarę i zaczął burzyć to i wycinać to, co w jego narodzie ściągało gniew Pana. I słowo, które mam dzisiaj wam powiedzieć, to jest słowo takie. Macie coś do zburzenia. O tym zburzeniu trzeba powiedzieć, to są rzeczy, które Królestwo Bożego nie budują. A są w waszym życiu. W żaden sposób nie wspierają Królestwa Bożego. Ale zajmują czas. To a propos tych ekranów małych i dużych, ale są jeszcze inne rzeczy. List do Kolosan mówi, chciwość, która jest bałwochwalstwem na przykład. Jeśli coś takiego pojawia się w twoim życiu, to jest ten moment, żeby to po prostu Bogu oddać. Bo ty już nad tym nie panujesz, to panuje nad tobą. W tej całej historii był jeszcze smutny wątek. Asa zrobił porządek w swoim narodzie. Prowadził Judejczyków do prawie wierności Panu. Ale w 16 rozdziale czytamy, że stało się coś, co ku chlubie jego nie można byłoby uznać. W 36 roku panowania Asy wyruszył Basza, król izraelski, przeciwko Judzie, bratobójcza wojna. Obwarował Ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy królewskiego. I wtedy Asa coś zrobił. Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbców świątyni pańskiej z pałacu królewskiego i wysłał je do Ben-Hadada, króla aramejskiego, mieszkającego w Damaszku z takim poselstwem. Istnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja posyłam ci srebro i złoto, a ty zerwij przymierze z Baszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie. I Ben-Hadad przychylił się do prośby króla Asy i wyprawił swoich dowódców przeciwko miastom izraelskim i ci spustoszyli Ilion, Dan, Abel-Maim i wszystkie miasta w ziemi Naftalego, w których były składy. Podjął decyzję. Widział, że już jest niewesoło. Ramę otoczono. Trzeba coś z tym zrobić. Nie zwrócił się do Pana. Zadziałał w ramach swoich możliwości. Wiecie, tak najczęściej jest z chrześcijanami, że jak już trochę poznają Pana Boga, jak już trochę z Nim pochodzą, jak już mniej więcej umieją się zorientować w Królestwie Bożym, jak to wygląda, to przychodzi pokusa, żeby coś zacząć robić po swojemu, tak, żeby nam pasowało. Ale to, że tobie to pasuje, to wcale nie znaczy, że Panu twojemu to pasuje. I Asa to zrobił. Oddał złoto i srebro. Oddał majątek. Po to, by ratować się, by ratować miasto. Muszą powiedzieć, no szczytny cel. Ale zrobi to bez Boga. I druga Kronik, rozdział 16, 7 werset czytamy. W tym czasie przybył do Asy królewskiego jasnowic Hanani i rzekł do niego. Ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Panu, Bogu swoim. Dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z twojej ręki. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanęli większej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców? A jednak ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w twoją rękę, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którym szczerym sercem są przy Nim, lecz w tym postąpiłeś głupio. Postąpiłeś głupio. To też odtąd będziesz miał tylko wojnę. Asa ogromnie się zezłościł. Obraził się na Boga. I druga Kronik, 16 rozdział, 12 werset, jest powiedziane: w 39 roku swego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmogła. Lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana. A gdzie się zwracał? Do lekarzy. I spoczął Asa ze swoimi ojcami, umierając w 41 roku swego panowania. A pogrzebano go w jego grobie, który kazał sobie wykuć w mieście Dawida. Położono go na marach, napełnionych wonnościami i maściami, sporządzonymi nader umiejętnie, po czym zapalono na jego cześć ogień. Judejczycy uszanowali swojego króla, bo uczynił wiele dobrego. Niemniej jednak był zły na Boga, że Bóg nie robił tak, jak On chce. Może i ty dzisiaj jesteś na Niego zły, bo nie robi, co Mu każesz. Ale chcę ci powiedzieć, bracie, chcę ci powiedzieć, siostro, że Bóg jest Bogiem, że On jest Panem, a my jesteśmy sługami Bożymi. Więc skoro Pan każe, to sługa musi. Trzeba pamiętać o właściwej kolejności. Oto kiedy my się nawracamy, bracia i siostry, to najczęściej poddajemy Bogu kwestię naszego zbawienia. Oddajemy Mu swoje życie. Bardzo często towarzyszą temu piękne emocje i uniesienia. Oddajemy Bogu swoje życie. Dajemy wielkie deklaracje. Mówimy: będę Ci służył, Panie, całe swoje życie. Ale kiedy potem już trochę idziemy tą drogą, to bywa, bracia i siostry, bywa, że ta nasza gorliwość, ten nasz zapał, ten nasz entuzjazm stygnie na polu bitwy i doświadczeń. I zamiast bardziej zbliżać się do Boga, to tym bardziej kombinujemy, żeby się nie narażać przeciwnikowi. No to już nie zwracamy ludziom uwagi, kiedy źle mówią. To już nie wskazujemy na właściwe wartości, kiedy inni je obrażają. Wycofujemy się. Wiecie, gdyby Asa się wycofał, nie doprowadziłby do przymierza Judejczyków z Bogiem, nie odnowiłby. Więc Asa zrobił coś jeszcze. Odnowił otoż Pana. I tak jak powiedziałem, macie coś do zburzenia, bo trzeba zburzyć pewne rzeczy w swoim życiu. Rzeczy, które was obciążają, a które dla Królestwa Bożego niczego nie wnoszą. I macie coś do zbudowania. To mowa jest o tym ołtarzu z 12 rozdziału Listu do Rzymian. Na tym ołtarzu trzeba złożyć swoje życie. I tak jak śpiewamy: składam życie u Twych stóp. To niech się stanie w naszym życiu. Łatwo jest nam oddać te części naszego życia, w których nie czujemy się bezpieczni. To jest kwestia zbawienia, to jest kwestia naszej przyszłości. To bardzo szybko Bogu oddajemy, mówiąc: Panie, to jest Twoje, Ty planuj moje życie, Ty działaj. No ale kiedy Bóg mówi do Ciebie: no to jedź na misję, to mówisz: o, chwila, moment, Panie, za daleko się posuwasz. Ale to kto jest Panem? Łatwo jest nam dzisiaj przyznawać się do rzeczy i oddawać je Bogu, w których nie czujemy się bezpieczni. Ale w tym, w czym czujemy się bezpieczni, w którym sobie powiemy: dam radę, to trudno jest nam Bogu oddać. Trudno jest nam to podporządkować pod autorytet i moc Chrystusa. Dlaczego? Bo sobie radzimy. Bo nawet lubimy sobie z tym radzić. Ale żeby być dobrym sługą, to trzeba się tego wyrzekać z każdym dniem. Wyrzekać tego stawiania na swoim, tego panowania w swoim życiu. Asa zrobił wiele dobrego, ale przyszedł moment i upadku. Asa poczuł niesmak porażki. Nie wyciągnął z niej lekcji. I to było najgorsze chyba w tej całej historii, że nie wyciągnął lekcji. Że kiedy przyszedł do niego Hanani i powiedział mu o tych wszystkich jego rzeczach, które dokonał, to jednak on nie zwrócił się do Boga, nie pokutował. Więc przyszła nań choroba. Wiecie, ja nie twierdzę, że każda choroba jest od diabła. Ja nie twierdzę, że Bóg karze chorobami. Bo to nie jest uniwersalna prawda. Ja takiego Boga nie znam. Ale są sytuacje, w których człowiek sam na siebie to ściąga. Poprzez niewiarę. Poprzez to, że zamiast ufać Panu, próbuje rozwiązać problemy po swojemu. I czasem Bóg daje nam doświadczyć choroby, żeby nas trochę zatrzymać, żebyśmy mogli pomyśleć, no bo jak tu dotrzeć do człowieka, który jest ciągle zajęty? Znacie to, abonent czasowo niedostępny. Bóg chce mówić do ciebie, a ty nie masz po prostu dla niego czasu. No bo śpieszysz się tu i tam, bo już masz plany. Bo ty już wiesz, jak swoje życie poukładać. Ty już wiesz, co będziesz robił jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc. Zaplanowałeś cały sobie rok do przodu. Ale w tym planie jego nie ma. Czy czasem nie zachowujemy się tak trochę nieładnie wobec naszego Pana, mówiąc, Panie, masz 2 godziny, możesz do mnie mówić, a potem ja już mam plany. A jak ma się czas modlitwy? Czy potrafię tę godzinę dziennie z Nim spędzić? Czy potrafię się wyciszyć? Czy potrafię posłuchać? Czy Pan Jezus powiedział, że owce słyszą mój głos? Słuchają mego głosu. No co Duch Święty do ciebie mówi? Na co ci wskazuje w ostatnim czasie? A jakie masz sny? Bo wiesz, jak Bóg się nie potrafi normalnie do ciebie dobyć, to czasem sen daje. Czasem komuś wizję daje. A czasem kogoś pośle do ciebie, żeby ci akurat na to wskazał. Wiecie, Bóg nigdy nie bije się. Z nami o wywar z zupy, z rosołu, tak? Z kurczaka, z kury. Jak zwał, tak zwał. On nie będzie się bił z naszą lodówką. On chce, żebyś ty po prostu go kochał. On chce, żebyś ty spędzał z nim czas. On chce, żeby twoje serce było blisko jego serca. On chce, żebyś ty przejmował się jego królestwem. Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. A my tak często boimy się o jutrzejszy dzień. Co on przyniesie? O, w pracy się nie układa. No to jak się nie układa, to trzeba poddać pod autorytet i moc Chrystusa i Pan Bóg zrobi swoje. Ale nie zawsze z tego korzystamy. Asa nie wyciągnął lekcji. Myślę, że każdy z nas przeszedł jakieś porażki w życiu. Ale trzeba z nich wyciągać lekcje. Pewne rzeczy, bracie i siostro, trzeba zburzyć. To tak jak chwasty, które rosną w twoim ogródku. Jeśli pozwolisz im rosnąć, to nie będziesz miał plonów. I tak to wygląda w naszym życiu, że Bóg chce zasiać Boże Słowo w nasze życie. Ale chwastów jest tyle, że ono nie ma jak wzrosnąć. Trzeba się za to zabrać. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Bo to jest twój ogródek i ty musisz zrobić porządek. W ramach odpowiedzialności, jaką masz. Dzisiaj już nie zdążę wszystkiego powiedzieć, bo jeszcze chciałem przedstawić historię Jehoszafata, która jest dla mnie o wiele bardziej inspirująca. Może innym razem. Ale kiedy patrzymy na Asę, możemy wiele się od niego nauczyć. Przede wszystkim odwagi, wiary w Boga, zaufania do Niego. Kiedy przychodzi kryzys. Możemy też wziąć lekcję dzisiaj z tego, że kiedy stanie się coś nie po naszej myśli, to trzeba po prostu oddać Bogu chwałę i powiedzieć: Panie, Ty masz rację. Ja poddaję się pod Twój autorytet i moc. Więc ta historia uczy nas o wiele więcej. Że ważny jest przykład. Asa jest przykładem. Przykładem człowieka, który wierzy Bogu i który w chwili kryzysu Bogu poddaje swoje życie i mówi: Panie, w Twoje ręce się powierzamy. Tylko Ty możesz pomóc w tej sytuacji. Tobie ufamy. I Bóg przychodzi z odsieczą. Dzisiaj jesteśmy przykładem. Inni ludzie patrzą na nas. Jaki przykład dajemy? My, jacy dajemy? Jaki przykład dają dziadkowie wnukom? Jaki przykład dają ojcowie dzieciom? Czy to jest właściwy przykład? Co widzą oczy naszych sąsiadów, kiedy patrzą na nas? Wiara i posłuszeństwo Bogu skutkuje błogosławieństwem, pokoju, wybawieniem od wrogów. Usuwanie fałszywej religii, powrót do prawej wierności Bogu jest właściwą drogą. Nauczanie ludu Słowa Bożego kształtuje wiarę i myślenie, co skutkuje właściwym działaniem. W czasie pokoju należy przygotowywać się do wojny. To Asa budował twierdze, składy. Trenował wojowników. Przygotowywał się. Jako chrześcijanie nie walczymy z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami. Nie z człowiekiem. Dlatego nasz duchowy bój jest bojem w modlitwie, w której wołamy do Boga o Jego działanie w życiu naszym i innych. Kiedy usuwamy to, co nas zajmuje, a poddajemy świadomie tą dziedzinę życia pod autorytet i moc Chrystusa, wówczas następuje oczyszczenie przez krew Jezusa, uwolnienie do Bożego działania wewnątrz nas. Jesteśmy Bożymi stworzeniami. Bóg chce uporządkować Twoje życie. Bóg chce uwalniać Cię do tego, byś wykonywał Jego dzieła. Chrześcijanin nie jest powołany do tego, by być niewolnikiem grzechu. Jezus Chrystus objawił się o to, by zniweczyć dzieła diabelskie. I kogo Syn Boży wyswobodzi, prawdziwie wolny będzie. Każda dziedzina życia, świadomie poddana pod autorytet i moc Chrystusa, zostaje Jego mocą przemieniona wewnątrz nas przez Ducha Świętego. Jezus nas zbawił. Jezus nas zbawia. Jezus nas zbawi. Tak oto apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 1:10 powiada: który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, że nadal wyrywać będzie. Wiara w Boga w każdym czasie skutkuje ratunkiem przy przeważającej sile wroga. Zwycięstwo należy do Pana. Wierołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie on chce mieć ducha, dla siebie, któremu dał w nas mieszkanie. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdy Bóg mówi, pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie, smućcie się i płaczcie, śmiech niech w żałość się obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie omawiajcie jedni drugich bracia. Kto omawia lub osądza brata swego, omawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden zaś jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Kim zaś jesteś, że osądzasz bliźniego? Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. List Jakuba, rozdział 5. Choruje kto między wami? To jest recepta naszego Pana. Niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Czy wierzysz w to, że Bóg dzisiaj jest w stanie cię uzdrowić? Czy wierzysz w to, że możesz z Bożego stołu dzisiaj odebrać coś cudownego? Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Dzisiaj, bracie i siostry, Pan Bóg jest wśród nas. My ogłaszamy Jego Królestwo na tym miejscu. Bo gdzie jest Król, tam jest i Jego Królestwo. On dzisiaj jest pośród nas. I On dzisiaj chce zmieniać nasze życie. Może dzisiaj masz coś do wyznania Bogu. Może dzisiaj masz coś do zburzenia. Coś, co nieprawidłowo działa w twoim życiu. Coś, co trzeba uznać jako grzech. Wiecie, chrześcijanie nie zmieniają nic, dopóki czegoś nie uznają, że jest dla nich szkodliwe, co jest dla nich grzechem. Tak normalnie raczej kontynuują w swoim życiu. Dzisiaj, bracie i siostro, możesz wyjść z tego miejsca przemienionym. Wystarczy, że poddasz tą dziedzinę życia pod autorytet i moc Chrystusa, swojego Pana. Pozwolisz Mu działać wewnątrz siebie, a On przemieni wszystko na chwałę swoją. Macie coś do zburzenia. Coś trzeba wyznać, coś trzeba poprawić, ale też coś trzeba zbudować. Zbudować Bogu ołtarz chwały dla Jego imienia. Poddać Mu swoje życie. Dlatego chciałbym, abyśmy powstali. I żebyśmy zwrócili się do Pana w krótkiej modlitwie. Społecznej modlitwie. Jeśli coś Duch Święty ci przypomina w tym momencie, że powinieneś zburzyć, coś Bogu oddać, po prostu przeprosić Go za jakąś rzecz, za jakiś grzech, za coś, co jest dla ciebie pułapką, co cię męczy, z czym masz problem. Może tak jest, że dzisiaj masz problem z tym małym ekranem albo z tym większym ekranem. Może masz problem z tym, że za dużo pracujesz, bo lubisz pieniądze. Lubisz być bezpieczny finansowo. Może są to rzeczy, które w tym świecie są bardzo dobrze przyjmowane i rozumiane. Ale Bóg chce zmienić twoje życie. Bóg chce, żebyś człowiekiem, któremu ufa i mu wierzy w każdym czasie. Który jest gotowy wykonać Jego dzieło. Po prostu wykonać to, co On potrzebuje. Bo sługami Chrystusowymi jesteśmy. Jeśli tak jest, wspólnie razem pomódlmy się, wyznajmy to przed Bogiem. Powiedzmy, Panie, oczyść tą dziedzinę mojego życia. Ja ją poddaję Tobie. Chcę być wolny. Nie chcę, żeby mały ekran mnie zniewalał. Nie chcę, żeby coś mnie zniewalało w moim życiu. Ja Tobie to oddaję, Jezu. A potem będziemy modlić się o uzdrowienie. Bo Bóg dzisiaj chce Ciebie uzdrowić. Chce dać Tobie ze swojego stołu. Gdyż w Chrystusie Jezusie ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Więc nie ma w niebie takiego błogosławieństwa, któremu by Cię Bóg dzisiaj mógł błogosławić, bo wszystko już dał w Chrystusie. I my to błogosławieństwo możemy przyjmować przez wiarę. Mówiąc, Panie, dziękuję Ci za obficie zostawiony stół, który masz dla mnie. Dziękuję Ci za Twoje uzdrowienie, które masz dla mnie. To wszystko dzieje się dzisiaj. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem. Bogiem, który nas kocha. Panie, dzisiaj możemy wyznawać przed Tobą, że nie w każdej dziedzinie swojego życia Tobie wierzymy. Panie, chcemy, żeby ta sytuacja uległa zmianie. Byśmy potrafili to robić w każdej dziedzinie. W każdej sprawie polegać na Tobie, naszym Bogu. Ty powiedziałeś, Panie, że Twój Duch Święty przekona o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli w Ciebie. O sprawiedliwości, bo idziesz do Ojca. I o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Panie, my chcemy dzisiaj przepraszać Cię za to, że nie w każdej dziedzinie swojego życia poddawaliśmy się pod Twój autorytet i moc. Ale często, Panie, o własnych siłach szliśmy i własnymi sposobami, Panie, próbowaliśmy rozwiązać nasze problemy. Ale Panie, dzisiaj chcemy Cię za to przeprosić. Panie, chcemy poddać każdą dziedzinę swojego życia pod Twój autorytet i moc. Abyś Ty był uwielbiony w nas, Panie. I abyś Ty się nami posługiwał, Panie, wszędzie, gdzie jesteśmy. Panie, daj nam być zawsze świadomymi chrześcijanami, którzy, kiedy poruszają się między ludźmi, świadczą o Tobie i reprezentują Twoje Królestwo. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A teraz chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to, co nas boli. Niektórzy cierpią na kręgosłup, gdzieś na serce, gdzieś tam trzustka, inne jakieś tam problemy. Sami wiecie, co was boli. Ale chciałbym, żebyście położyli tam swoją rękę teraz. I żebyście się modlili i błogosławili swoje ciało. I dziękowali Bogu za Jego uzdrowienie. To jest prosta modlitwa. Ja będę was prowadził, bracia i siostry. Jeśli cierpisz na coś, od dłuższego czasu jest to w twoim życiu, masz jakiś ból, masz jakiś problem, pomodlimy się. A Jezus dotknie twojego życia. Ponieważ w Jego sińcach i ranach jesteśmy uzdrowieni. A Jego sińce i rany to 2000 lat temu na Golgocie zapłaciły za twoje zdrowie. Chcemy się modlić. Chcemy prosić Pana, aby dotknął się naszego życia. Jeśli coś cię boli, może to jest kolano, cokolwiek innego. W czasie, kiedy będziemy się modlić, niektóre osoby będą odczuwać ciepło. To znaczy, że Bóg dotyka. To Bóg dotyka. Niektórzy będą przeżywać jakiś prąd, taki, który będzie gdzieś tam przechodził. Wiedzcie, że to Bóg robi. To nikt inny. Módlmy się razem. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, dzisiaj przychodzimy przed Twoje oblicze, jako Twoje dzieci. Panie, Ty powiedziałeś, że w Chrystusie Jezusie ubłogosławiłeś nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Twoje sińce i rany uleczyły nas, Panie. Dzisiaj powołujemy się na Twoje słowo. Powołujemy się na to, Panie, co dokonałeś na krzyżu Golgoty i powołujemy się na to, co zapisałeś dla nas w swoim słowie. I dzisiaj, Ojcze, modlimy się o to, abyś dotykał naszego życia. Abyś, Panie, przyszedł do naszych ciał i abyś, Panie, dotknął się tych miejsc, Panie, na których ręce są położone i aby, Panie, zostało uzdrowione to, co wymaga uzdrowienia. Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa przenosimy Kościół Filadelfia w Bielsku-Białej, Panie. Błogosławimy ich, Panie. Błogosławię każdego mojego brata i każdą siostrę. I w imieniu Jezusa Chrystusa modlę się, Panie, aby Twoje uzdrowienie zamanifestowało się w ich życiu. a bólowi nakazujemy odejść precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech odejdzie teraz i już niech nie wraca. Niech każda osoba, która przeżywała ból i cierpienie, niech będzie wolna od dolegliwości swojej. W imieniu i autorytecie Syna Bożego Jezusa Chrystusa się o to modlimy, Panie. Modlimy się, niech dokona się cud w Twoim życiu, Panie, w życiu każdego brata i siostry. Niech, Panie, Twoje działanie dzisiaj jest obfite. Panie, bo jako Kościół dzisiaj pragniemy, Panie, przeżywać Twoją łaskę i przeżywać Twoje doświadczenie, Panie. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty uzdrawiasz chorych. Jezu, Ty powiedziałeś, chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo dostaliście, darmo dawajcie. Dzisiaj, Panie, przychodzimy do Ciebie jako do swojego Ojca i modlimy się, Panie, o to, niech dokonają się te rzeczy, które Ty zapowiedziałeś, Panie. I modlimy się, Panie, niech będzie Twoje uzdrowienie naszym udziałem dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa. A Tobie bólowi nakazujemy odejść precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelki ból niech będzie związany w naszym życiu, a tylko Chrystus, nasz Pan i Bóg, będzie uwielbiony i wywyższony w zdrowiu, które nam daje. Panie, my dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który dotyka, że jesteś Bogiem, który przemienia. Oddajemy Tobie cześć, wielbienie i chwałę, Panie. My błogosławimy Ciebie, Jezu, Panie. My ufamy Tobie, że jesteś Bogiem, który uzdrawia wszelką chorobę i niemoc, Panie. My dziękujemy Ci za to uzdrowienie, Panie. My dziękujemy Ci za to, Panie, że Ty nas uzdrawiasz, że nas leczysz, Panie, że Ty przemieniasz, Panie, stan naszego życia. Dziękujemy Ci, że nasze ciała dzisiaj mogą, Panie, stawać przed obliczem Twoim do dyspozycji, Panie, bo pragniemy, abyś Ty, Boże, przemieniał nas na swoją chwałę, Panie, abyś dał nam zdrowie i siły, Panie, abyśmy mogli Ci służyć, Panie, i kłaść się na tym ołtarzu ofiarnym wiary naszej, Panie, poddając się pod Twoje autorytet i moc. Modlimy się, Panie, o Twoje przemianę. Modlimy się, Panie, o Twoje uzdrowienie. Modlimy się o Twoje uwolnienie naszego życia. Do chwały, Panie. Dzisiaj każdego człowieka, Panie, który jest związany, rozwiązujemy, Panie, do wolności w Chrystusie Jezusie. Niech wszelka choroba i niemoc ustąpi w tym zgromadzeniu. W imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.